Dobry wieczór.
Dobry wieczór, dobry wieczór.
To jest Prywatka z Radiem Lublin, przed mikrofonem Max Wieczorski, ale dzisiaj nie jestem sam. Poze mną gość wyjątkowy, pani Halina Frąckowiak. Jeszcze raz dobry wieczór.
Dobry wieczór panu i dobry wieczór państwu.
Bardzo się cieszę, że możemy rozmawiać, zwłaszcza, że jesteśmy w Opolu, w stolicy polskiej piosenki, w trakcie festiwalu Szalony Czas. Cieszę się, że udało nam się spotkać. I dziś chciałbym o tym Opolu też porozmawiać. Chciałbym zacząć od tego pierwszego Opola w pani historii, czyli rok 1968.
Ósmy, to w ogóle jak gdyby Halinki jeszcze nie było, tak?
No właśnie, bo wystąpiła pani pod pseudonimem Sonia Sulin.
To znaczy, to nieprawda, że jeszcze mnie nie było, bo ja od początku byłam jako Halinka, tylko taki był moment, kiedy zaczęłam występować z zespołem Drumlersi. Menadżerem tego zespołu pan był Jerzy Kosiński, stworzyli go Ernest Bryl i Marek Sart. Była to muzyka, folklor podmiejski, trochę taki obcy muzykom, z którymi pracowałam, bo w większości z nich później byli członkami zespołu ABC Andrzeja Nebeskiego. No i pan Jerzy wymyślił wtedy, że będę się nazywała Sonia Sulin.
Nie miałam nic przeciwko temu.
Myślę, że to taka moda troszkę była, prawda? Bo Kasia Sobczyk miała zupełnie inne nazwisko. Karin Stanek, nie jestem tego pewna. Wydawało mi się, że także inaczej, ale tego nie jestem pewna. Violetta Villas na przykład inaczej się...
No, mnóstwo zresztą. Danda Lalerska, Marta Mirska i tak dalej.
No i tak, no to i są... tak właśnie jakoś padło na mnie. Także to był jedyny rok, kiedy występowałam pod tym nazwiskiem. Wystąpiłam w Opolu, śpiewałam równie... bardzo nietypową jak na ten wiek dziewczęcy piosenkę. To był taki rok, w którym się śpiewało piosenki dwóch wykonawców, jeden utwór. Ja mi przypadło zaśpiewać utwór razem z panem Mieczysławem Fogiem. Świetnie. Natomiast temat był bliżej pana Mieczysława niż mnie. Nazywało się Za nasz spokojny dom, za życia matki. No, wspomnienia wojenne jeszcze. I to było pierwsze Opole moje.
Czyli taki szlagier bardzo poważny, spokojny pewnie.
Poważny, bardzo emocjonalny, bardzo w treści. No dla tej publiczności, jak moja mama w tym wieku, prawda, którzy przeżyli wojnę, to im to bardzo wiele niosło. Nam także, bo myśmy się uczyli historii przecież, więc także wiedzieliśmy. Ja mieszkałam w Poznaniu, pamiętam rok 56 i wypadki poznańskie. Także ten czas był dla nas także taki doświadczalny, powiedzmy. No,
pewna trauma się przeniosła z pokolenia na pokolenie.
Tak.
Ta piosenka była czymś, myślę, że zupełnie innym niż to, co zaprezentowała pani rok później, w roku 69, bo wtedy to już był big beat na całego, prawda? Zespół ABC.
Właśnie się bardzo dziwię, że przypisuje się mnie, że ja śpiewałam big beat. To był czas big beatu, rzeczywiście. Chociaż ja wychowywałam się bardziej na muzyce soulowej, bluesowej, swingowej, ponieważ jakoś tak kochałam tę muzykę i słuchałam Radia Luksemburg i tam poznawałam najwięcej piosenek, ale gdy trafiłam do zespołu ABC, to moi muzycy, także wychowani na muzyce jazzowej, choćby Zbyszek Karwacki, który przepiękne solówki na saksofonie grał, no i te rytmy, no były big beatowe, ale też takie, pamiętam, że przypominające mi czasami Supremes, czyli tą amerykańską muzykę, prawda? Czy to był big beat? Nie.
Mocne uderzenie, ale może z pewnym przełamaniem.
Soul pop, tak.
Soul pop.
Tak.
To ja proponuję, żebyśmy teraz posłuchali piosenki, potem wrócimy do państwa z tematem kostiumowym. Wracamy do państwa niezmiennie podczas Festiwalu Piosenki Polskiej, ze mną Halina Frąckowiak. Rozmawiamy o tych na razie jeszcze pierwszych Opolach, chociaż już tutaj wchodzimy w dekadę lat 70., w którą weszła pani z przytupem, jeśli chodzi o wizerunek, bo to Opole roku 70. to pani słynny kostium blaszany.
Ja nie wiem, czy to był 70. czy 71. Trudno mi powiedzieć.
Z moich danych wynika, że 70.
Świetnie. Ja, na ogół wszyscy inni wiedzą lepiej niż ja. Tak, rzeczywiście kostium uważam za wyjątkowy i pięknie przygotowany przez panią Barbarę Hof. Ona znalazła metaloplastyka. Ja co prawda wypatrzyłam ten kostium w piśmie Vogue na pewnej modelce, która była jeszcze oszczędniej ubrana niż ja w tym kostiumie. Ja jednak bardziej się pozakrywałam, budząc i tak ogromną konsternację.
Podobno był przykaz, żeby nie filmować pani z bliska.
No tak, ale to właśnie była ich pomyłka. Dlatego, że pokazując z daleka, pokazano cały kostium. Natomiast, no tak, tego kostiumu nie mam. No, metal plastik, do którego trafiło, żeby go odrestaurować. Już potem nie chciał mi go zwrócić. No, to już nawet nie ma co o tym mówić, bo bardzo mi jest przykro. Nie mam tego kostiumu.
Tak jest. No właśnie ten rok 70, ten blaszany kostium, tak jak pani powiedziała, pewne kontrowersje, czy może bardziej taki szok trochę tej publiczności. Czy to był pewien taki impuls do tego, żeby później sięgać po równie takie kolorowe, wyraziste stroje i kostiumy?
Myślę, że nie. Musimy pamiętać, w jakim żyliśmy czasie. W Polsce była muzyka jeszcze, jak powiedziała mi pan Mieczysław Fok, pan Jerzy Połomski, prawda, Irene Santor. Były to piosenki, które były dość emocjonalnie wyrównane, prawda? Takie bardzo piękne melodie, świetne teksty. Natomiast ten okres, od którego ja zaczęłam śpiewać, czyli od 1963 roku, czyli, jak pan powiedział, era Big Beatu, ona sama była bardzo barwna, bo przecież wtedy również były te dzieci kwiaty, prawda? No tak. I bardzo wiele wspaniałej muzyce na Zachodzie, choć kosztowały bardzo wielu, nawet życie, powiedziałabym, prawda? Bo
znamy
sięgali po różne takie właśnie wsparcia, żeby to wszystko jeszcze lepiej wypadło. No ale miałam też parę fascynacji niektórymi wokalnymi wykonaniami z tamtych lat. W Polsce, ponieważ jak wspomniałam, pani Barbara Hof w tym czasie dla mnie projektowała kostiumy świetne. Pamiętam taki kostium, niebieska sukienka, a kolorowa strzałka, która prowadziła, miała jakieś pęknięcie po środku, prowadziła do szyi, żółto, czerwona chyba i ta niebieska suknia. Także taki motyl, aplikacja motyla na żółtej sukience. No i ta zbroja. Także to, te wszystkie barwy, kolory brały się stąd, że pani Barbara świetnie wychwytywała te wszystkie klimaty. No po prostu ona była od mody.
Ale jak pani występowała w tych jej wspaniałych kostiumach, to chyba trochę wiało zachodem na tym amfiteatrze opolskim. W porównaniu też do innych wykonawczyń, które stawiały raczej na stonowane suknie, coś klasycznego.
Troszkę tak. Natomiast ja już krótko potem wyjeżdżałam na zachód. I pamiętam, że kupowałam sobie w tamtych sklepach jakieś czy spodnie, bluzki, spodnie rozszerzane, jakieś takie już, które dla tamtej społeczności we Włoszech czy we Francji były czymś normalnym, być może na co dzień. A dla mnie to mogły być już kostiumy sceniczne. I tak to się jakoś układało. Ale pamiętam taki jeden festiwal, a to już było trochę później, to był 1984 rok. Śpiewałam w Sopocie. Miałam taki mini recital. I wcześniej usłyszałam takie zdanie, które podobno wypowiedziała jedna z koleżanek moich śpiewających, że ja teraz to się tak ubieram bardzo spokojnie, że kiedyś to byłam awangardowa i takie te kostiumy były, a tu teraz taka, nie wiem, długie sukienki. Nie mam nic przeciwko długim sukienkom. I wtedy pamiętam, że z Grażynką Hazę rozmawiałyśmy i ona powiedziała, poczekaj, to zrobimy coś, żeby pokazać, że to nieprawda, że to się skończyło, tylko po prostu raz jest tak, raz inaczej. No i Grażynka zaprojektowała mi taki kostium, która składała się z marynarki, peleryny najpierw takiej długiej, pod tym miałam marynarkę, a jeszcze pod tą marynarką właściwie kostium kąpielowy, tyle że bardzo scenicznie upstrzony, powiedziałabym, taka była błyskawica, na tym złota.
Ale to też znany kostium, gdzieś mi świta ten.
To był kostium, tak. A jeszcze w głowę włożyłam piórko, takie barzandzie sobie. No i to taka była moja, to też było szokujące. Prawda? No bo nagle zrzuciłam pelerynę i zostałam w marynarce i w kostiumie kąpielowym. Dziewczyny nosiły mini. Więc właściwie to nie różniło się tą śmiałością aż tak, tylko pomysłem.
No tak, to prawda. Wspomniała Pani o roku 84, to ja chciałbym pójść nawet o 3 lata dalej, do roku 87 i teraz mała muzyczna przerwa, piosenka Dancing Queen. To była piosenka Dancing Queen, którą śpiewała Halina Frąckowiak, która dziś jest ze mną. Czy ta piosenka, czy właśnie Dancing Queen, to było jakieś świadome nawiązanie do ABBY, czy to jest po prostu zbieg okoliczności?
Nie. Ja nie miałam tych wzorców, prawda, w mojej muzyce. Ja mogę powiedzieć, że to był prezent dla mnie od Wojtka Trzcińskiego i Janusza Kondratowicza. Janusz Kondratowicz bardzo często w piosenkach, który dla mnie pisał słowa, składał jakieś opowieści z mojego życia. I czasami z rozmów to wynikało po prostu. A w tym przypadku akurat rzeczywiście to była piosenka dla mnie napisana, tak żeby mi dodać trochę takiej, nie wiem, pozytywnej energii, powiedzmy. Choć ona mówi także i o dramatycznym jakimś wyrazie danej sytuacji.
No, zaczyna się od słów, to chłód, który no tak, znasz.
Mężczyzna mnie rzuca po prostu, prawda?
No tak.
Ja kiedyś myślałam, że w ogóle śpiewam piosenki o miłości. I w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że kiedy przyjrzałam się tym wszystkim moim tekstom, to mówię, zaraz. Ja śpiewam o rozstaniach, a nie o miłości. No ale rozstania też się wiążą z tym, że jeżeli cierpimy, to dlatego, że kochamy. ABBA w tamtym czasie nie była dla mnie wzorcem stylu muzycznego.
No to zupełnie inny styl niż
pani. I zupełnie inny. Ja słuchałam muzyki, słuchałam Aretha Franklin,
raczej
Diany Ross, soulu raczej tak, Sarah Vaughan, gdzieś jakiegoś swingu, Ella Fitzgerald, więc ABBA nie. Natomiast, co ciekawe, dzisiaj ja mam wszystkie piosenki nagrane, wszystkie płyty ABBY w takich małych wydaniach skompletowane. I jak jest tak jakoś ponuro, chmurno, może i ciśnienie spada, to ja włączam wtedy te utwory.
Czyli jednak.
I jest coś takiego w nich radosnego, optymistycznego, że można się przebić przez ścianę, nie wiem, smutku i aury pogody.
To jest siła muzyki.
Tak.
Powiedziała Pani o Wojciechu Trzcińskim, którego też dzisiaj tutaj w Opolu upamiętniamy koncertem Małe Tęsknoty. To był człowiek chyba bardzo ważny w Pani karierze. Jak ta współpraca przebiegała? Jakim był kompozytorem dla Pani?
Bardzo ważnym, tak, rzeczywiście. Wojtek pierwszą piosenkę, którą napisał dla mnie, to było Do końca świata. Do dzisiaj jest to dla mnie bardzo ważna piosenka i będzie zresztą wykonana w tym koncercie przez Natalię Kukulską. Wojtek był też moim przyjacielem, także naszego małżeństwa, bo znaliśmy się razem. Ja także znałam Wojtka żonę, znałam te dzieci, które jeszcze były małe, bywaliśmy u siebie w domu. Także ta znajomość była nie tylko muzyczna, twórcza, artystyczna, ale także przyjacielska. Powiedziałabym, że do samego końca lubiliśmy bardzo z sobą rozmawiać. Wojtek był też bardzo inteligentny i bardzo wrażliwy i bardzo z wrażliwością, ale z takim ciepłem. Wojtek był ciepłym człowiekiem. To zawsze nam brakuje później właśnie tego ciepła, jeśli odchodzą ludzie, prawda? To właśnie to jest taka ważna część ich osobowości. Potem oczywiście napisał no i Dancing Queen i jeszcze parę innych piosenek, tam gdzie lekki wieje wiatr, który zaśpiewałyśmy i dzisiaj również zaśpiewamy razem z Krysią Prońką. Muzykę napisał Wojtek Trzciński, a słowa Krzysztof Bukowski. Bardzo, bardzo bliska mi osoba, bo dziś świętej pamięci wtedy był moim mężem. Bardzo piękny pisał tekst. Nie tylko robił moje programy telewizyjne, ponieważ akurat taka była jego droga zawodowa. Pamiętam też ostatnie nasze jeszcze spotkania, ostatnie rozmowy telefoniczne, no i ostatni moment praktycznie. kiedy przyznano jemu tą glorię, złotą glorię artist. Byłyśmy i Krysia Prońko była, i ja z twórców, artystów śpiewających. Także byliśmy do ostatniej chwili, powiedziałabym bardzo do ostatniej chwili. Już nie będę się na ten temat rozwodzić, bo to taki ten moment jego nawet odejścia, który...
Brakuje tych wspaniałych osób, brakuje tego geniuszu muzycznego. Oczywiście pojawiają się nowi muzycy, ale nie wiem, czy nie ma ludzi niezastąpionych.
No powiedzieć, indywidualnie dla nas są niezastąpieni. Pomimo, że pojawiają się inni utalentowani dla kogoś innego. Dla mnie akurat ta osoba jest bardzo ważna i niezastąpiona. Jeszcze pamiętam, jak kiedyś Wojtuś przyszedł do mnie do domu i mówi, wiesz co, chciałbym, żebyś zaśpiewała Pamiętam Ciebie z tamtych lat, pomimo, że to już jest przebój, Krzysiu, ale tak po swojemu. I pamiętam dokładnie, w moim domu, w holu stało pianino i Wojtek tam zagrał. Ja powiedziałam, oczywiście z radością, lubiłam jego piosenki.
To teraz posłuchajmy piosenki Wojciecha Trzcińskiego, tej pierwszej piosenki, którą napisał dla pani, Do końca świata.
Świetnie.
A potem proponuję wielki pani hit Tin Pan Alley. Tin Pan Alley w prywatce z Radiem Lublin. Ze mną cały czas pani Halina Frąckowiak. Była pani w Nowym Jorku na Tin Pan Alley, prawda? Słyszałem jeden z wywiadów.
Byłam w Nowym Jorku, byłam w klubie, który nie nazywał się Tin... Nie była to ta ulica Tin Pan Alley. Był klub muzyczny, był duży fortepian, ciemnoskóry pianista, pięknie grał. Ja siedziałam, słuchałam, zachwycałam się, czując, jak gdybym była. Niedawno mój znajomy był w Nowym Jorku i któregoś dnia przesyła mi zdjęcie. Ulica Tin Pan Alley. On, wiesz, byłem tam i ja nie wiedziałem. Tylko ktoś, kto z nim szedł razem, mówi, zobacz, na jakiej jesteśmy ulicy. Tin Pan Alley. Wszystkie ulice w Nowym Jorku dla mnie w tej chwili są Tin Pan Alley.
Przyznam się pani, że jakiś czas temu sam też byłem w Nowym Jorku. Też tam poszedłem właśnie z myślą o pani piosence.
A był pan w tym sklepiku z płytami, z kasetami?
No niestety go nie ma.
Nie ma go już?
Nie ma. Niestety to jest w tym momencie ulica zajęta przez sklepy typu
to nie
chińskiego.
Mów. To nie. To zapomnijmy o tym.
Zapomnijmy
My
o
pamiętamy
tym.
Tin Pan Alley, gdzie jest muzyka, płyty, kasety, nuty. Ale wie pan, to teraz rozumiem, dlaczego ja trafiłam do jakiegoś klubu, w którym klubu, to kawiarenka taka mała, w którym owszem był fortepian, owszem grał ciemnoskóry pianista, był cudowny klimat. No nie mogło to być Tin Pan Alley, bo na Tin Pan Alley już nie ma muzyki.
Chociaż nie wszyscy wielcy już przestali.
Tak, oczywiście.
Grać. To jest piosenka Jarosława Kukulskiego, kolejnego wielkiego niezastąpionego w pani karierze, w pani życiu. W życiu też, to chyba też warto podkreślić, że to była pani postać bardzo ważna też prywatnie, prawda?
Bardzo.
Wielki przyjaciel. Ale to jest też osoba, w zasadzie z którą połączyła panią Anna Jantar. A to też jest historia, zdaje się, opolska.
To prawda, to jest tak, że właściwie Jarka wcześniej nie znałam tak blisko. Znałam, rzecz jasna, tylko że to nie był mój przyjaciel. To był znany, świetny kompozytor. Znałam Anię, którą poznałam w Opolu.
Czy to było przy okazji afery sukienkowej?
Przy okazji afery sukienkowej. Nawet przykro mi o tym mówić, bo kompletnie nie rozumiałam, jak mógł reżyser coś takiego powiedzieć, że nieodpowiedni kostium i dlatego właściwie to ta piosenka nie powinna mieć miejsca. Może ktoś dodał coś tutaj, bo przecież nie mnie to powiedziano wprost, prawda? Tylko taka wokół tego była atmosfera. Fakt, że ja wtedy spotkałam się za nią bardzo blisko, wsparłam ją, że tak powiem, duchowo i bardzo, bardzo byłam z nią w tej sprawie. No i od tego momentu zaczęła się nasza przyjaźń. Potem poznałam także Jarka. Jarka bliżej, kiedy już Ani zabrakło. Kiedy Ania zginęła. Jarek pewnie trochę dlatego, że Ania śpiewała jego piosenki. Zabrakło jej. W związku z tym komponował dla innych. I ja stałam się tą szczęściarą również, że i dla mnie pisał.
Zaczęło się zresztą od piosenki, zdaje się, Anna już nie mieszka tu, zresztą Anna, bardzo symbolicznej.
Tak. Anna już tu nie mieszka, to była pierwsza piosenka. Tak, ale przyjaźń z Jarkiem była bardzo też... cenna z tego powodu, że ona była taka rodzinna. No, Natalka była małą dziewczynką i rosła. Mój syn za chwilę się urodził i także wzrastał. Jarek bardzo, bardzo był ciepły. On w ogóle był ciepłym, dobrym człowiekiem.
Kiedy zabrakło Anny Jantar, postanowiła pani ją upamiętnić również w Opolu. Specjalną, może nie nagrodą, a nagrodą, która już istniała, ale nadaniem tej nagrodzie, a konkretnie Karolince, nagrodzie za debiut właśnie imienia Anny Jantar, coś zresztą się stało. Skąd ten pomysł?
Myślę, że naturalny. Jeśli jest ktoś nam bliski, to chcemy dla niego coś dobrego zrobić. Jej zabrakło. Dla mnie to było bardzo ogromna strata. Natomiast Ania była świetną nie tylko przyjaciółką, ale piosenkarką, muzykiem. I pomyślałam sobie, że właśnie ci młodzi ludzie, którzy będą śpiewali po raz pierwszy w Opolu, mogą od niej dostawać takie prezenty. Czyli to jak gdyby nagroda od niej samej. No i tak się stało. Miałam jeszcze parę innych pomysłów dotyczących zupełnie czego innego. To mi się nie powiodło, więc nie będę o tym mówiła. Natomiast to szczęśliwie rzeczywiście jest ta. Także można powiedzieć, że w każdym roku w Opolu jest Ania Jantar i ona wręcza tę nagrodę.
I symbolicznie namaszcza kolejne pokolenia wokalistek i wokalistów. Wspaniały symbol. A my już powoli zbliżamy się do końca naszej prywatki. Pomyślałem, że na koniec dam pani taką może możliwość, może niespodziankę, nie wiem. Czy jest jakiś utwór, który wyjątkowo pani lubi, ale nie jest to może jakiś największy hit, najbardziej popularna piosenka, którą moglibyśmy tutaj właśnie wyemitować?
Jest taka piosenka, którą ja zaśpiewałam w Opolu po moim wypadku samochodowym. Pierwszy mój występ w Opolu. W 90 roku miałam wypadek, w 90 chyba pierwszym, tak szybko, ja już bym się pozbierała, no może, nie bój się żyć. Słowa Grażyny Orlińskiej, a muzyka Marka Stefankiewicza. Ten tytuł już mówi sam w sobie, niesie przesłanie, ale może potraktujmy to rzeczywiście jako takie przesłanie dla nas wszystkich, na obecne czasy. Nie bój się żyć.
I z tym przesłaniem Państwa pozostawiamy. Bardzo Pani dziękuję raz jeszcze. Dobranoc.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.